Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zachęcił swoich rodaków do odnowy wiary i przynależności do Kościoła.
Na rzymskim Angelikum uczczono półwiecze dialogu katolicko-żydowskiego.
Episkopat Argentyny potępił nową ustawę o tak zwanej godnej śmierci.
17 maja witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Film Maryja z Nazaretu pokazuje, jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu osobiste wybory. Benedykt XVI wskazał na to po obejrzeniu międzynarodowej koprodukcji filmowej, której bohaterkami są trzy kobiety – Herodiada, Maria Magdalena i tytułowa Maryja z Nazaretu. Projekcja odbyła się wczoraj wieczorem w sali klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.
Komentując film, papież wskazał, że przykład trzech kobiet uwidacznia nam, iż życie można budować na egoizmie, rzeczach materialnych, pozwalając kierować się złu lub też na zaufaniu Bogu i pójściu za Nim.
Herodiada pozostaje zamknięta w sobie i w swoim świecie. Nie jest w stanie podnieść wzroku, by odczytać znaki Boga i poddaje się złu. Maria Magdalena ulega fascynacji łatwym życiem. Używa różnych metod, by osiągnąć swój cel, aż do chwili, kiedy jest osądzona i postawiona wobec swego życia. Spotkanie z Chrystusem otwiera jej serce i przemienia jej egzystencję. W centrum stoi Maryja z Nazaretu. W niej jest bogactwo życia, które było jej wielkie. Kim oto ja, powiedzianym Bogu, od momentu zwiastowania aż po krzyż.
Film Maryja z Nazaretu był emitowany we włoskiej telewizji w Wielkim Tygodniu. Obejrzało go wówczas ponad 8 milionów widzów.
Do wzbudzenia w sobie woli zmian i odnowy zachęcił wiernych w Niemczech Benedykt XVI. W tych dniach odbywa się w Mannheim już po raz 98. największe doroczne spotkanie niemieckich katolików Katholikentag. W przesłaniu na to zgromadzenie papież nawiązał do towarzyszącego mu w tym roku hasła „Odważyć się na nowe wyjście”. Zaznaczył, że tytułowa odwaga powinna dotyczyć zaangażowania ewangelizacyjnego, a nie manipulowania Kościołem, bowiem jest on mistycznym ciałem Chrystusa. Odnowa może przynieść owoce tylko wtedy, gdy wychodzi od nowości Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, czytamy w przesłaniu. Każdy z nas jest wezwany do rozwijania własnej wiary i do życia nią. Jednak w naszej wierze nie pozostajemy sami, odizolowani od innych. Wierzymy w Kościele i wraz z Nim, napisał Ojciec Święty, dodając, że to samo dotyczy zawartego w haśle Katholikentagu nowego wyjścia.
Benedykt XVI zwrócił się także do młodzieży. Zachęcił młodych Niemców, by mieli odwagę ukierunkować swoje życie na Chrystusa, umacniali się nawzajem w wierze i uczyli się kochać Kościół.
W spotkaniu w Mannheim, przygotowanym przez organizację laikatu i archidiecezję fryburską, bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym wielu przedstawicieli życia publicznego. Dni niemieckich katolików mają długą tradycję i sięgają aż 1848 roku. Są one przede wszystkim forum dyskusyjnym i mają głównie wymiar społeczny. Tym razem w centrum uwagi znalazł się tak zwany proces dialogu wewnątrzkościelnego, którego znaczenie podkreślił gospodarz arcybiskup Robert Zollitsch.
Przewodniczący niemieckiego episkopatu powiedział, że dni katolika są miejscem debat i sporów wewnątrzkościelnych, są miejscem, gdzie można i trzeba dyskutować o reformach Kościoła. Jednym z takich tematów według niego jest problem dopuszczenia do Komunii Świętej osób rozwiedzionych i żyjących w niesakramentalnych związkach. Ale, zaznaczył arcybiskup Zollitsch, dni katolika to nie zjazd partyjny, na którym podejmuje się decyzje. Podobnego zdania jest przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich Alois Glück. Jako główny organizator Dni Katolika zapowiedział, że będą to spotkania ludzi różnych perspektyw. Rozpoczęte Dni Katolika skrytykował koloński ordynariusz. Kardynał Joachim Meissner powiedział, że zatraciły swój dawny profil i dzisiaj brakuje im jedności z papieżem. To nie Kościół musi się odważyć na nowe wyjście, to wierni muszą wreszcie wyruszyć, powiedział kardynał Meissner, nawiązując do tegorocznego hasła, które brzmi „Odważyć się na nowe wyjście”. Do niedzieli organizatorzy, czyli Centralny Komitet Katolików Niemieckich i archidiecezja fryburska spodziewają się około 60 tysięcy uczestników debat, konferencji, ale także koncertów, nabożeństw i momentów wyciszenia. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Soborowa deklaracja Nostra Aetate mimo upływu pół wieku nadal jest dokumentem źródłowym dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem. Zwrócił na to uwagę kardynał Kurt Koch, który na papieskim Uniwersytecie Angelicum dokonał obszernego podsumowania, jak wyglądał dialog chrześcijańsko-żydowski w ciągu ostatnich 50 lat po przełomie, jakim był Sobór Watykański II. W relacji dla Radia Watykańskiego przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan oraz Komisji do spraw kontaktów religijnych z judaizmem zwrócił uwagę na rolę dwóch papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Położyli oni duży nacisk nie tylko na dialog z wyznawcami judaizmu, ale wykonali wobec nich wiele świadomych gestów przyjaźni. Szwajcarski purpurat zaznaczył, że obecnie dialog ten może poprawić sytuację wyznawców Chrystusa w Ziemi Świętej.
Błogosławiony Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził żydowską synagogę. Był i w Auschwitz i pod ścianą płaczu w Jerozolimie. Spotkał się także z naczelnym rabinem. Benedykt XVI w czasie 7 lat pontyfikatu uczynił już wiele, podobnie jak w długim pontyfikacie jego poprzednik. Jest papieżem, który również odwiedził wiele synagog w Niemczech i w Ameryce. Wszystko to pokazuje, jak pojednanie między Żydami i chrześcijanami leży mu na sercu. Wierzę, że dobre stosunki między Kościołem katolickim a Żydami mogą być bardzo pomocne w postrzeganiu przez stronę żydowską trudnej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie i być znakiem solidarności. Dialog z pewnością w tym pomaga.
W rzymskim spotkaniu wziął również udział dyrektor Centrum Dialogu Międzyreligijnego imienia Jana Pawła II. Rabin Jack Ben Porat przypomniał nie żydowskie, a katolickie ofiary II wojny światowej na przykładzie kościoła w Polsce. Gdy Niemcy zamordowali już ponad 400 księży i 1000 sióstr zakonnych, poinformowano o tym Piusa XII, który nie zdecydował się jednak na publiczne potępienie nazistów. Zdaniem rabina papież obawiał się ściągnięcia na cały Kościół niebezpieczeństwa, jakim byłoby wejście nazistów do Watykanu i usunięcie z niego papieża razem z kurią. Pius XII rozmawiał z okupantami natomiast prywatnie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ubolewanie z powodu legalizacji tzw. pasywnej eutanazji wyrazili biskupi Argentyny. Kilka dni temu senat tego kraju uchwalił ustawę o godnej śmierci, która ułatwi odłączanie aparatury podtrzymującej życie, jak i wstrzymanie odżywiania i nawadniania chorych w stanie terminalnym.
W specjalnym oświadczeniu Rady Wykonawczej Argentyńskiego Episkopatu czytamy, że podtrzymywanie życia sztucznymi środkami nie zawsze jest moralnie konieczne. Jednak według ustawy rezygnacja z tych środków nie tyle jest jedynie dopuszczona, co wręcz zalecana. Biskupi podkreślają, że ustawa wprost zakazuje eutanazji. Niemniej wprowadzone ułatwienia mają przyspieszyć podjęcie decyzji o przerwaniu podawania pacjentowi pokarmu i wody. Tym samym zgoda na śmierć pacjenta nie będzie aktem humanitarnym, lecz tak zwaną eutanazją pasywną.
Osobna ustawa wprowadziła w Argentynie również nowe regulacje dotyczące tożsamości płciowej. Biskupi podkreślają, że różnorodność płciowa nie zależy wyłącznie od prawnej decyzji czy tradycji kulturowej, ale ma swoje źródło w ludzkiej naturze. Odrzucenie takiego spojrzenia osłabia sens ludzkiej seksualności, która ma przecież określać życie człowieka tak na płaszczyźnie edukacyjnej, jak i prawnej.
Edukacja seksualna powinna być ukierunkowana od początku na podkreślanie sensu i wartości ludzkiej płciowości. Stąd też biskupi uznają za bardzo szkodliwe przyjęcie prawa, które dopuszcza manipulowanie tożsamością seksualną dzieci. Może to okaleczyć je w sposób nieodwracalny, także wbrew woli ich rodziców.
Do ograniczenia roli i ilości broni nuklearnej wezwali prezydenta Baracka Obamę amerykańscy biskupi. Przyłączyli się tym samym do apelu wielu grup promujących redukcję tego typu broni, które złożyły w Białym Domu petycję w tej sprawie podpisaną przez ponad 50 tysięcy osób.
W dokumencie podkreśla się, że w XXI wieku broń nuklearna stała się globalnym ciężarem, a nie cennym kapitałem. Sygnatariusze wzywają zatem amerykańskiego prezydenta do zerwania z przestarzałą strategią wojenną, znacznej redukcji liczebnej amerykańskiej broni jądrowej oraz jej nośników, jak okręty podwodne, rakiety i wyrzutnie. Apelują także o odstąpienie od utrzymywania tej broni w stałym pogotowiu. Takie działania zwiększają bowiem ryzyko wypadku lub ludzkiego błędu.
Wcześniej w specjalnym liście przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Pokoju amerykańskiego episkopatu biskup Richard Edmund Pates przypomniał stanowisko Kościoła katolickiego, który od lat popiera politykę rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Episkopat USA rozumie, że proces ten może trwać bardzo długo, ale osiągnięcie tego celu przez naród amerykański musi ponownie zostać podjęte z całą mocą.
Chrześcijanie w Algierii są obcokrajowcami. Nie uczestniczymy w życiu politycznym, ale respektujemy decyzję Algierczyków, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Galeb Bader, metropolita Algieru. Odniósł się tym samym do wyników wyborów parlamentarnych, które w ubiegłym tygodniu wygrała tam prezydencka partia FLN. Choć nie mogliśmy uczestniczyć w wyborach, przypominamy jednak o potrzebie większego poszanowania wolności i godności człowieka w tym kraju, mówi pochodzący z Jordanii arcybiskup Bader.
Były to wybory bardzo oczekiwane. Postrzegano je jako alternatywę dla tego wszystkiego, co działo się w sąsiednich krajach. Obawiano się zmian. W rzeczywistości wszystko mogło się wydarzyć. Jednakże, jak wynika z rezultatów, kraj opowiedział się za ciągłością i stabilizacją. Nam jako Kościołowi nie pozostaje nic innego, jak uszanować ten wybór. Choć jesteśmy mniejszością, nie zamykamy się w getcie. Przeżywamy naszą wiarę w relacjach z mieszkańcami kraju. Staramy się dawać żywe i szczere świadectwo o tym, w co wierzymy. Nasz Kościół to wielcy święci: Augustyn, Monika, Cyprian, Perpetua i Felicita. Staramy się podtrzymywać płomień wiary na tej ziemi, również w tej trudnej sytuacji, jaką tu dziś mamy.
Jerozolimskie uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego miały miejsce w historycznym sanktuarium na szczycie Góry Oliwnej. Tylko raz w roku wspólnota katolicka ma przywilej celebracji w kaplicy zamienionej pod koniec XII wieku na muzułmański meczet. W liturgiach oraz nocnym czuwaniu wzięli udział mieszkańcy Jerozolimy oraz pielgrzymi z różnych stron świata.
Dziękczynne Tedeum towarzyszyło ingresowi franciszkanów z kustodii Ziemi Świętej do sanktuarium, skąd 40 dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus na oczach apostołów wstąpił do nieba. Podczas pierwszych nieszporów procesja przy śpiewie litanii do wszystkich świętych trzykrotnie okrążyła kaplicę Wniebowstąpienia Pańskiego. Charakterystycznym elementem jerozolimskiej celebracji była liturgia godziny czytań i nocnego czuwania rozpoczęte o godzinie 23. Od północy kapłani wewnątrz kaplicy przy bocznych ołtarzach sprawowali w różnych językach Eucharystię. Wikariusz kustodii Ziemi Świętej, ks. Artemio Vittores w homilii przypomniał historię sanktuarium na Górze Oliwnej oraz jego znaczenie dla wierzących w Chrystusa. Wskazując na Jezusa jako na wzór pielgrzyma ku wieczności, zaprosił uczestników do naśladowania boskiego przewodnika na drogach naszego pielgrzymowania przez świat. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Polski biuletyn z Watykanu.
Wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie radiowatykana.org.
Kościół luterański w Norwegii zamierza uniezależnić się częściowo od państwa. Zadecydował o tym synod tej wspólnoty. Wystąpił on do rządu o możliwość swobodnego mianowania biskupów. Do tej pory nominacje zwierzchników norweskich luteranów należały do kompetencji króla. Teraz decydowałby o tym sam Kościół, choć biskupi nadal pozostawaliby urzędnikami państwowymi. Reforma tych procedur wymaga zmiany konstytucji. Mogłoby to nastąpić jeszcze w tym miesiącu.
Wspólnota luterańska jest w Norwegii kościołem państwowym, należy do niej 85% Norwegów. Katolicy są tam znikomą mniejszością. Choć od 2005 roku ich liczba się podwoiła, głównie za sprawą Polaków, to stanowią oni zaledwie 2% społeczeństwa.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.